Sługa Boża, siostra Maria Magdalena Epstein, część pierwsza. Niespełna 2 tygodnie temu siostry dominikanki klauzurowe z krakowskiego klasztoru na Grudku przysłały mi bardzo ciekawy i bogato ilustrowany album o niezwykłej kobiecie, którą należy bezdyskusyjnie określić prekursorką polskiego pielęgniarstwa. Jest nią sługa Boża, siostra Maria Magdalena Epstein. Na naszych oczach dokonuje się programowa dekonstrukcja, a w rezultacie niszczenie podstaw służby zdrowia, która przede wszystkim dotyka pielęgniarki, których rola jest przecież niezastąpiona. Powszechna i bezwzględna komercjalizacja wszystkiego sprawia, że służba zdrowia przestaje być służbą, staje się bezdusznym biznesem. Nie tak pielęgniarską posługę chorym widziała Maria Epsteinówna, dla której pielęgniarstwo nie było zawodem, sposobem na zarabianie pieniędzy, ale sztuką. Sztuki nie można się nauczyć, lecz trzeba mieć do niej powołanie. Powołanie zaś to rodzaj Bożego wezwania do miłości. Jeśli więc pielęgniarka nie miałaby miłości do człowieka, który jest w potrzebie, to nigdy nie odnajdzie się w swoim posługiwaniu. Warto o tym przypomnieć w związku z obchodzoną uroczyście niedawno, 5 listopada tego roku, 100. rocznicą powstania w Krakowie pierwszej w Polsce zawodowej szkoły pielęgniarek. Zarówno postać tej wybitnej kobiety, jak i jej prekursorskie dzieło przez 10-lecia było przemilczane i pomniejszane ze względów ideologicznych. Pochylmy się więc teraz nad tą świetlaną postacią, która przykładem umiłowania Boga oraz człowieka chorego i będącego w potrzebie może inspirować współczesne pielęgniarki. Maria Aniela Wiktoria Epsteinówna przyszła na świat 21 lipca 1875 roku w miasteczku Pilica, niedaleko Zawiercia, tam gdzie rzeka o tej samej nazwie bierze swój początek. Była jedynym dzieckiem Leona, przemysłowca, i 11 lat młodszej jego drugiej żony Marii ze Skarżyńskich, zubożałej ziemianki. Dziecko zostało ochrzczone w pilickiej farze 10 sierpnia 1875 roku. Warto nadmienić, że Leon Epstein z pierwszą żoną, z którą miał 3 synów, przyjął wiarę katolicką niespełna 10 lat wcześniej. Nuna, bo tak pieszczotliwie w domu nazywano jedynaczkę, otrzymała wszechstronne wykształcenie. Między innymi biegle władała 2 językami. Grała na pianinie, znała się na muzyce klasycznej, a także na literaturze i sztuce. Miała wpojone szczere umiłowanie ojczyzny i głęboką religijność. Wskutek bankructwa ojca i jego nagłej choroby rodzina mocno odczuła niedostatek, co w młodej Marii wyrobiło wrażliwość na ludzką biedę. W 1880 roku cała rodzina opuściła rodowy pałac Epsteinów w Pilicy i przeniosła się do Krakowa, gdzie Maria jako 19-letnia panna zaangażowała się w Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia świętego Wincentego a Paulo. Po 10 latach aktywnej działalności została przewodniczącą sekcji panien ekonomek, których głównym zadaniem było zbieranie funduszy i środków materialnych dla prowadzonej pracy charytatywnej. Po śmierci rodziców w 1905 roku udostępniła nawet własne mieszkanie na usługi tejże sekcji. Kilka lat później, w 1909 roku, zetknęła się po raz pierwszy z pracą pielęgniarską, od razu dostrzegając pilną potrzebę fachowego przygotowania do tej ważnej misji. Pociągnięta przykładem swych przyjaciółek, m.in. Anny Rydlówny, uwiecznionej w weselu Wyspiańskiego, włączyła się w pracę ambulatorium przy krakowskim klasztorze sióstr Szarytek przy ulicy Warszawskiej, które bezpłatnie obsługiwało tysiące chorych. Wzorując się na Florencji Nightingale, która w Londynie w 1860 roku założyła pierwszą na świecie nowoczesną szkołę pielęgniarstwa, Maria Epstein w Krakowie 5 listopada 1911 roku dzięki poparciu krakowskiego środowiska lekarskiego i sióstr Szarytek otwarła pierwszą w Polsce placówkę profesjonalnego pielęgniarstwa, którą nazwała Szkołą Pielęgniarek Zawodowych Stowarzyszenia Panien Ekonomek Świętego Wincentego a Paulo. Fundusze na jej uruchomienie podarowały siostry Szarytki, przeznaczając na ten cel posag jednej z zakonnic, która potem została absolwentką tejże szkoły. Nauka poza opłatą wpisową była bezpłatna i trwała 2 lata. Wykładowcy, którymi byli najlepsi krakowscy lekarze, prowadzili zajęcia za darmo. Założycielka szkoły, jako jedna z pierwszych, odbyła pełny kurs pielęgniarski, a po skończeniu praktyk w szpitalu w 1913 roku uzyskała dyplom. W sumie w pierwszym okresie działalności szkoły wyszło z niej 41 dyplomowanych pielęgniarek z wysokimi kwalifikacjami. Jak genialną była ta inicjatywa, okazało się niebawem, gdy wybuchła I wojna światowa. Wojsko potrzebowało dobrze przygotowanego pomocniczego personelu medycznego. Maria Epstein całym sercem włączyła się w udzielanie pierwszej pomocy. Zorganizowała kursy dla około 400 dziewcząt, które na ochotnika zgłosiły się do pielęgniarskiej służby wojennej. Przez kilka miesięcy sama przebywała na froncie. A potem koordynowała działalność krakowskiej dworcowej stacji ratunkowej, która obejmowała opieką transporty rannych żołnierzy. W ramach ruchomych kolumn sanitarnych furmanką udawała się do miejscowości dotkniętych epidemiami tyfusu, czerwonki, cholery, ospy i innych chorób zakaźnych. Za akcję zabezpieczania medycznego pociągów sanitarnych na froncie austriackim otrzymała od arcyksięcia specjalny dyplom uznania. Podobnym dyplomem uhonorował ją Wojciech Korfanty za pomoc w organizacji opieki medycznej na Górnym Śląsku podczas powstania w 1920 roku. Niestety wraz z odzyskaniem niepodległości przez Polskę pojawiły się poważne problemy finansowe szkoły pielęgniarskiej. Toteż jej założycielka i zarazem dyrektorka zmuszona była w 1921 roku tymczasowo zamknąć swoją działalność. Jednak po 4 latach, 10 grudnia 1925 roku, dzięki wsparciu ze strony Fundacji Rockefellera oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego, ponownie otwarto szkołę, tym razem pod nazwą Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek, która stanowiła autonomiczne i nowoczesne studium Wydziału Lekarskiego. Maria Epstein kierowała tą placówką jeszcze przez kolejne 5 lat do końca 1930 roku, dając fachowe przygotowanie kolejnym 80 absolwentkom. W celu ustawicznego podnoszenia poziomu kształcenia nawiązała ścisłą współpracę z londyńską fundacją Florencji Nightingale. Uczestniczyła w ogólnopolskim ruchu pielęgniarskim i należała do redakcji wydawanego od 1924 roku czasopisma pod tytułem Pielęgniarka Polska. Była członkiem, a od 1929 roku wiceprzewodniczącą Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych, angażującą się w organizowanie różnych zjazdów i sympozjów. Maria Epstein dbała nie tylko o fachowe przygotowanie swoich studentek, ale także o ich wszechstronny rozwój, kładąc szczególny nacisk na życie duchowe. Organizowała zatem częste wycieczki krajoznawcze w różne regiony kraju. Sama bardzo lubiła podróżować i poznawać świat. W trosce o formację duchową pielęgniarki miały w szkole własną kaplicę, w której co najmniej dwa razy w roku celebrował mszę świętą książę arcybiskup Adam Stefan Sapieha. Duchową pomocą, zwłaszcza w prowadzeniu rekolekcji wielkopostnych czy miesięcznych dni skupienia u zaprzyjaźnionych sióstr dominikanek, służyli profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak chociażby słynny ksiądz Konstanty Michalski, później rektor tejże uczelni w latach 1931-32. Pomimo tak rozległej i bardzo angażującej działalności, Maria Epstein utrzymywała liczne kontakty towarzyskie z najznakomitszymi krakowskimi rodzinami, jak na przykład Kostaneccy, Godlewscy, Natansonowie, Rydlowie czy Sapiechowie. Pielęgnując liczne talenty, jakimi była obdarowana jej bogata osobowość, swoim przykładem pokazywała wielkość i społeczną doniosłość pielęgniarskiej posługi, którą współcześnie tak bardzo zdeprecjonowano. Tym bardziej z wielkim niedowierzaniem przyjęto jej stanowczą decyzję rezygnacji z końcem 1930 roku skierowania Uniwersytecką Szkołą Pielęgniarek i Higienistek. W wieku 56 lat, jako kobieta sukcesu, jak dziś byśmy ją nazwali, postanowiła porzucić aktywność społeczną i zamknąć się w ciszy dominikańskiej klauzury, co było jej skrytym marzeniem od wczesnej młodości. Kierowanie założoną przez siebie szkołą pielęgniarską przekazała swej przyjaciółce i wiernej od początku współpracownicy Annie Rydlównie i uroczyście pożegnała się ze swoimi współpracownikami i studentkami 4 stycznia 1931 roku, po czym w Wigilię Zwiastowania Pańskiego tegoż roku przekroczyła próg furty klasztoru sióstr dominikanek przy ulicy Mikołajskiej w Krakowie. O jej nie mniej heroicznym życiu zakonnym powiem więcej za tydzień.